wieloma względami jest to idealny film urodzinowy. Te ostatnie słowa "czuję się staro" jakoś szczególnie dzisiaj zarezonowały w te moje 43. urodziny, ale niekoniecznie na tej osobistej nucie chcę powiedzieć, że to jest moje kolejne spotkanie z tym filmem w tym roku, bo przygotowując ten odcinek kończący ranking najlepszych filmów XXI wieku, wróciłem też do tego filmu, tak jak w ogóle do tych filmów z rankingu, bo chciałem, zanim umieściłem je na tej liście, się przekonać, że one wciąż na mnie mocno działają. No i tutaj to się potwierdziło. Później był ten pokaz wrocławski parę tygodni temu. No i dzisiaj także jeszcze nigdy w takiej częstotliwości, tak często do tego filmu nie wracałem w takim krótkim czasie. I bardzo będę ciekaw Państwa wrażeń. To jest w dużej mierze film o słuchaniu. Zaraz to rozwinę i ja też bardzo chętnie usłyszę to, co Państwo w tym filmie dostrzegliście. Zacznę może od takich dwóch czy trzech małych punktów. Po pierwsze, niezmiennie, a może nawet coraz bardziej z seansu na seans, zachwyca mnie misterność tego filmu. Taka niewymuszona misterność tej rozległej konstrukcji, bo to trzygodzinne dzieło, w którym właściwie nie ma elementu, który albo nie powracałby w jakimś momencie, nie odbijał się jakimś echem, albo nie objaśniał, czy dopowiadał, a czasami podpytywał dodatkowo inny element. Jest to scenariuszowa i montażowa i po prostu taka storytellingowa mozaika o niebywałym stopniu, mam wrażenie, takiej elegancji, a z drugiej strony prostoty. Dlaczego mówię o tej prostocie? W trakcie wrocławskiej rozmowy o tym filmie pojawiło się porównanie z sali tego filmu do sztuki origami, do tego, że każde kolejne zagięcie prostej, czystej kartki papieru wydaje się czymś niesłychanie niepozornym, ale kiedy te zagięcia są w odpowiednim właśnie nawarstwieniu, kolejności, przemyśleniu, to tak się wydaje, że nagle powstaje z tego piękny kształt zwierzęcia czy czegokolwiek, co było zamierzone. I tutaj mam też takie wrażenie, że ten film, właściwie każda kolejna scena, a bardzo często scena jest tutaj po prostu kolejnym ujęciem, bo wiele scen w tym filmie rozgrywa się w jednym ujęciu, co jest jego kolejną warstwą maestrii. Jest tak, mam wrażenie, że to porównanie jest celne, że to jest takie kolejne zagięcie tej kartki papieru, która pozwala od pewnego momentu dostrzegać ten wyłaniający się kształt, dostrzegać, że jest tutaj coś znacznie więcej niż tylko następstwo kolejnych dni, kolejnych otwierających się i zamykających się drzwi. Ta codzienność tutaj jest niesamowicie pięknie oddana, tego mieszkania bohaterów, które mam wrażenie my moglibyśmy zamieszkać. Po tym filmie, gdybyśmy weszli do tego mieszkania, dokładnie wiedzielibyśmy, gdzie co leży, chyba że ktoś akurat by w innym miejscu położył telefon. Ale ta taka zwykłość i codzienność tego jest czymś tutaj niebywale moim zdaniem pięknie zrealizowanym. Gdybym miał wskazać na jedno ujęcie, jeden moment tego filmu, gdybym miał położyć jako dowód w sprawie tego mojego pierwszego miejsca albo po prostu statusu arcydzieła, jakie uważam ten film, gdyby ktoś powiedział, no dobrze, ale dlaczego, to chyba na tej szali czy na tym stole położyłbym jako dowód rzeczowy jedno ujęcie z tego filmu, które jest pod wieloma względami jego podsumowaniem, jakimś takim kluczem. To jest to ujęcie tuż po tym, kiedy żona wyznaje mężowi, że nie ma nic do powiedzenia babci, że jej życie jest puste. Zanosi się szlochem, wybucha kłótnia w mieszkaniu obok i jest taki stricte też bardzo jangowski, bo on oczywiście wraca do tej figury wielokrotnie w twórczości. Ujęcie okna i od zewnątrz ta szyba, w której odbija się nocne Taipei. Bohater zasuwa żaluzję i już mamy tylko to odbicie nocnego miasta w szybie, a na ścieżce dźwiękowej, nie chcę powiedzieć, uzupełniają się, może raczej przenikają czy spotykają się te dwie rzeczywistości tych dwóch mieszkań, to znaczy ten szloch i ta kłótnia obok dwa wymiary ludzkiego cierpienia i obojętność miasta dookoła, to, że te światła po prostu płyną, te samochody jadą, a jednocześnie nasze poczucie tego, że wiemy dokładnie, co się dzieje w tych dwóch miejscach, słyszymy, co się dzieje w tych dwóch miejscach i w następnej scenie, dosłownie dwa ujęcia później, Yang Yang, chyba nieprzypadkowo nazwany tak chłopiec w tym filmie, który jest jakimś autoportretem, no mam wrażenie, samego reżysera, mówi, że wiem, że ona jest smutna, bo słyszałem w nocy. I to właśnie to hasło słyszałem jest niesłychanie ważne w tym filmie, bo i tutaj wracam już pętelką do tego, od czego zacząłem, że jest to właśnie film o słuchaniu w wielu aspektach. Pewnie powiemy coś o muzyce, ona tutaj też odgrywa bardzo subtelną rolę. Sam tytuł jest muzyczny, to i raz, i dwa, tego już wspomniałem, jest właśnie wystukiwaniem rytmu. Muzyka jest przestrzenią porozumienia, ale to słuchanie także, i to jest drugi dowód w sprawie, jaki bym położył na stole, jest w tej scenie, w której mąż wchodzi do domu i słyszy, że ktoś tam płacze. I to kolejne ujęcie, które pokazuje płaczącą żonę, jest jednym z najbardziej wstrząsających w tym filmie. I później widzimy wiele razy w tym filmie, że są w różnych zakamarkach biur, mieszkań, za rogiem, dosłownie za rogiem są te ludzkie historie, są te ludzkie cierpienia. Córka patrzy, szuka czegoś innego, a znajduje matkę wpatrzoną w jakimś takim stuporze już depresyjnym przez okno. Wydaje się, że cały ten film, powtórzę to już po raz ostatni, jest dla mnie troszkę o tym właśnie, żeby najpierw usłyszeć, a potem zobaczyć naszych bliskich, bo koniec końców jest to właśnie o tym, co kryje się pod tą frazą nasi bliscy. Mam wrażenie, że tak często używamy tej frazy odruchowo, po prostu jest ona jakoś się zleksykalizowała, ale ten film zadaje to pytanie, kim są tak naprawdę nasi bliscy i czy faktycznie są bliscy, czy my faktycznie potrafimy być blisko nich i czy usłyszymy, kiedy będą płakali w tym drugim pokoju. Więc to jest jeden z aspektów filmu, który jest bardzo bogaty, który poza wszystkim innym też jest fantastycznym portretem jakiegoś czasu i miejsca, bo tutaj też no, to, że jesteśmy u progu w zasadzie XXI wieku, film kręcony w 99, premiera w 2000, ale już tu widzimy właściwie te wszystkie, wszystko to, co nas teraz otacza, tylko jeszcze w takiej wersji zarodkowej, prawda? Te laptopy jeszcze ważą bardzo dużo, te animacje komputerowe są jeszcze siermiężne, te komórki są duże, ale przecież sam bohater pracuje także w tej branży, która najbardziej wpłynie na naszą rzeczywistość obecnie. I tak chcę sobie myśleć, że Jan trochę czuł ogrom tej rewolucji zbliżającej się. Zresztą sam był informatykiem, więc miał wszelkie powody, żeby się spodziewać tej ogromnej zmiany. I też to mnie uderza, bo ostatnie już zdanie i jestem ciekaw Państwa opinii. Mianowicie, kiedy ja ten film oglądałem w 2001 roku, bo wtedy on trafił na polskie ekrany krótko, to chyba Solopan dystrybuował, jeśli dobrze pamiętam, albo SPI, to pamiętam, że ten świat się wydawał niebywale odległy. Też taką swoją nowoczesnością, prawda, tymi stalowymi wieżowcami, etc., etc. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że to jest dokładnie to, co zobaczymy, kiedy wyjdziemy stąd, prawda? To znaczy nawet Warszawa już tak wygląda i też tak żyjemy. Może tutaj urwę, ale ta nowoczesność, którą ja tam obserwował, mam wrażenie, zapukała do nas. I ten film się po prostu wydaje niebywale realistyczny na takim poziomie, nie wiem, jakichś przedmiotów, scenografii i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy bliżej tego filmu chyba niż te ćwierć wieku temu. Także ja zamieniam się w słuch, jestem bardzo ciekaw, czy ktoś chciałby się podzielić jakimś wrażeniem, myślą, refleksją, już tam widzę i tym razem będę musiał tutaj podwójną rolę spełnić, ale zaraz, tutaj leżał ten mikrofon i zniknął. Czy ktoś z Państwa go wziął? A nie, jest tutaj. Dobrze. Dzisiaj będzie więcej chodzenia, ale potem poproszę, żebyście Państwo przekazywali sobie mikrofon. A zresztą zobaczymy, jak to będzie. Proszę bardzo.
dziękuję za tą krótką przebieżkę do mnie. Przede wszystkim chciałam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jeszcze są. I chciałam też powiedzieć, że słuchałam pana podcastu na temat ulubionych filmów XXI wieku i zwracałam uwagę na te rzeczy, o których pan wspominał, szczególnie na ten tekst o roślince, żeby jej nie przekarmić i że to jest taki klucz do odczytywania tego filmu. I mam wrażenie, że też uważam po tym pierwszym sensie, że jest to film arcydzielny i że w zasadzie każdą scenę moglibyśmy omawiać godzinami i te dyskusje by się nie skończyły. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest taki film, który opowiada trochę jak ten Yang Yang robiący zdjęcia, że ten film opowiada trochę o życiu za jego plecami, to znaczy pokazuje nam plecy całej tej historii, właśnie to, czego nie widzimy tak na co dzień. I zwróciłam uwagę na coś, nie wiem, może bardzo dziwnego, ale na motyw wody, który się pojawia w tym filmie. To znaczy, jakby każdy z bohaterów ma do czynienia z wodą w jakiejś formie, prawda? Że jak bawi się tą wodą, albo jest na basenie, albo mamy motyw deszczu, czy morza i tak dalej, czy nawet łez. I woda przecież jest takim symbolem życia i w ogóle też w kulturze azjatyckiej jest ważna jako ta harmonia i tak dalej, ale mam wrażenie, że właśnie tak nawiązując do tego wątku wody i do całej tej prostej, ale złożonej historii, że to właśnie ta woda, morze, tak w moim odczuciu, jest takim obrazem tego życia, że ona może być niebezpieczna, ale może być też taka dająca życie, może być i burzą, i łzami, i tak dalej, i tak dalej. I że trochę ten film właśnie pokazuje to, na co nie zwrócilibyśmy nigdy uwagi, czyli na własne plecy. Także dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, do tego stopnia, że nawet ten fragment, który dzieci oglądają w szkole, jest poświęcony właśnie tym przemianom wody, prawda, w chmury, potem w grad, potem w burzę, więc ten wątek się tutaj absolutnie powtarza. Włącznie z napełnianiem balona, tak, żeby go zrzucić, to już tak. Natomiast tak, znaczy ja myślę, że wręcz te słowa na końcu, które wypowiada Yang Yang, to jest taki manifest twórczy samego Edwarda Yanga, to znaczy chcę pokazywać to, czego inni nie widzą. No te słowa, właściwie Linka Polinica, można tu zacytować. Także to mogę tylko tutaj przytaknąć, że też uważam, że to jest bardzo ważny motyw w tym filmie. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Zapomniałem jeszcze dodać ważnej informacji, że po dyskusji zapraszamy do foyer, ponieważ to ciasto, które na początku się pojawiło, trzeba zjeść. I tak się właśnie stanie. I proszę przypomnieć tutaj, tu, drugi rząd.
Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie w tym i raz, i dwa bardzo dużo wybrzmiewa to dwa. I ten rym, taki rytm tego drugiego razu jednocześnie w jakichś powtórzeniach, które się powtarzają i pokoleniowo, i jakby gdzieś echa, które tam w historii, które się powtarzają, ale dla mnie jakimś takim momentem, w którym gdzieś poczułam, o czym to dla mnie jest, jest ten moment, kiedy no jak jeszcze też te imiona, które też się rymują ze sobą. Niestety nie pamiętam imion tych bohaterów, gdzie ojciec rodziny mówi o tych możliwościach drugich szans i jakby czy one w ogóle mają szansę zaistnieć i jakby czy nasze życie w ogóle może gdzieś mieć inny rytm, czy tak naprawdę zawsze ten i raz i to dwa będzie w tym samym rytmie.
Proszę jeszcze zachować mikrofon za chwilkę, zobaczymy, komu go przekażemy. Tak, to znaczy tutaj to wydaje mi się, że to pięknie rezonuje też z takim, no znaczy w ogóle znowu, to, że film zaczyna się w najszczęśliwszy dzień w roku, I że tego dnia właściwie jedna niepozorna decyzja, to znaczy fakt, że ojciec zabiera syna do McDonalda, bo chłopiec zgrymasił przy jedzeniu, to ona tak naprawdę uruchamia lawinę zdarzeń, bo gdyby Andrzej, ojciec, nie zabrał Younga na ten fast foodowy posiłek, to nie wracaliby w tym momencie tą windą, tak jakby to... Całe to wesele od razu zapowiada alternatywną historię. Adi poślubia jedną kobietę, ale w tle jest inna kobieta. Andrzej jest w małżeńskim związku, ale pojawia się ta kobieta z przeszłości. To wszystko się dzieje tego dnia i to, że nastąpi jakaś przemiana i ta przemiana oczywiście będzie na miesiące rozpisana, pojawia się już jako znak taki wizualny w momencie, kiedy to zdjęcie ślubne jest położone do góry nogami. Tak? I to jest taka dla mnie zapowiedź, że dzisiaj tutaj nastąpi jakiś wstrząs, coś, co uruchomi, tutaj nawiązuję do Twoich słów, że co uruchomi tą alternatywną rzeczywistość. Właśnie, co by było, gdyby, prawda? Dla mnie to, zresztą cały film, to chyba jest jego taka najbardziej popisowa sekwencja, kiedy odbywają się właściwie te dwie randki, tak? To znaczy ojciec powraca do tej swojej miłości, jest to cała sekwencja tokijska, która jest nieprzypadkowo montowana na przemian z tym spotkaniem córki, tak? Z tym grubym. I te echa tutaj, mam wrażenie, są bardzo subtelne, ale przy okazji to jest film o czymś, o czym ja przynajmniej przekonuję się z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej, już Państwu zostawiam, czy to jest uniwersalne, czy tylko moje, o tym, jak bardzo nasze zachowania, nasze czasem nawet decyzje, na pewno elementy naszego temperamentu, są echami naszych rodziców. Tak? To znaczy, że od tego się może chcieć uciekać, jak bardzo się próbuje, ale że jak często odnajdujemy w sobie właśnie te wzorce, prawda? To, co nam zostało jakoś zakodowane. I to jest też trochę o tym film, no bo moment, w którym Andrzej mówi do Sherry, że po raz pierwszy zakochałem się w tobie w podstawówce, jest zmontowany z tym, kiedy ten chłopiec, prawda, po raz pierwszy zakochuje się w koleżance z klasy. Więc tutaj gdzieś po prostu, no właśnie, to i raz, i dwa, ten rytm jakichś powtórzeń jakiegoś cyklu jest właściwie na każdym poziomie wygrywany. Także dziękuję też za ten głos i od razu pytam, do którego rzędu mam się udać, czy ktoś jeszcze chciałby się podzielić swoim głosem. Tak? Dobrze. Tak? Bardzo Ci dziękuję. Możecie też Państwu systemem sztafetowym sobie podawać.
Film bardzo ciekawy. Oglądałam go z przyjemnością, nie dłużył mi się czas. Dla mnie jest to film o samotności ludzkiej. O tym, że nie potrafią rozmawiać ze sobą ludzie i boją się relacji bliskich. Uciekają od tych relacji, kiedy ta miłość spotyka się ten bohater ze swoją tą pierwszą miłością i wyznaje jej, że nie kochał innej i ona też, ale ona ucieka. Ale jest to dla tego bohatera bardzo ciekawe też rozwiązanie. Człowiek, jest to dla mnie człowiek, który ma duże poczucie odpowiedzialności. I to poczucie odpowiedzialności właśnie go postawiło właśnie w takiej sytuacji. Ciekawe jest dla mnie wrażliwość dzieci jest tu pokazana, tego chłopca, syna, który w tej rozmowie ostatniej z babcią pisze to wszystko i mówi jej, że nie wie, gdzie ona idzie. I on tyle rzeczy jeszcze nie wie. I no, Ja, ponieważ jestem osobą wierzącą, to dla mnie to jest smutne, że ludzie nie wiedzą, że nie rozmawiają o tym z sobą, że szukają magii, że no właśnie to jest to. Horoskopy. Imienia nie potrafi dziecku, nie potrafią jeszcze znaleźć imienia dla dziecka po dłuższym czasie, bo to imię ma wyznaczać jemu no, szczęście i w związku z tym szukają tego imienia. No, takie niezrozumiałe dla mnie jest to, ale jakby no są tego przyczyny oczywiście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to, co pani powiedziała, na pewno dotyka tego ogromnego kontrastu pomiędzy postacią Andrzeja a postacią Adiego. To znaczy tego, że jest właśnie ten szwagier, kombinator, tak, cwaniak, ale też ktoś, kto uważam, że tutaj no, bardzo jest wymyślony też tak konkretnie przez Edwarda Younga, jako właśnie ktoś, kto zawierza fortunie dosłownie. Znaczy dosłownie te jego ciągłe opowieści o tym, prawda, że tutaj już spłacił, tu nie spłacił, tu wygra, tu przegra, prawda? To jest takie ciągłe wydanie siebie na pastwę, przynajmniej pewnie na łaskę, tylko na pastwę tej zmienności losu, prawda? A Andrzej jest kimś, kto na dobre czy na złe ma wszelkie cechy opoki, tak? To znaczy kogoś, na kim można się wesprzeć. Tylko, że ten film też jest o ogromnym koszcie bycia kimś takim. Tak? Znaczy kosztem bycia tą opoką jest tak naprawdę zaprzeczenie samego siebie w wielu, wielu aspektach jego życia. Dla mnie bardzo poruszającą sceną jest ta, kiedy ponownie się spotyka z żoną, kiedy ona wróciła po tym pobycie w klasztorze i tak naprawdę on jej nie mówi, co się wydarzyło. Tak? On mówi jej bardzo ogólnie, w taki bardzo poetycki sposób, że dane było przeżyć mi kawałek swojej młodości chyba jakoś, tak? Natomiast tam dalej nie ma, to jest właśnie ten gorzki też postęp tego filmu, że tam dalej nie ma tej rozmowy. Znaczy oni sobie powiedzieli coś w sposób bardzo zawoalowany, bardzo otulony w wiele warstw milczenia tak naprawdę, ale tam nie będzie zmiany. I to też jest dla mnie no, jakieś takie coś do przemyślenia. Nie chcę już tego dalej konkretyzować. Ale tak, Adi w tym wszystkim jest kimś, kto rzuca się w taką przypadkowość właśnie, w tą losowość, w tą wiarę w to, że można los przekupić, pokierować nim, prawda, obstawić właściwą kartę, wygrać w ruletce życia. To jest, no, myślę, że ten film pokazuje też ogromne ryzyko takiej postawy, ale pokazuje też ogromną cenę postawy przeciwnej, to znaczy takiej opartej na rozsądku i na jakiejś takiej spolegliwości. Może tutaj przerwę. Proszę bardzo i prosiłbym o przekazanie mikrofonu tutaj w sam środek sali. Tak.
Zgodzę się z tą wcześniejszą twoją opinią, że film jest o przekazywaniu wzorców przez rodziców w kierunku dzieci. Szczególnie w tej relacji sąsiadki, tak, że ona tam zdradza, później córka też zdradza. A też bardzo mnie ujął ten motyw córki głównego, tej głównej rodziny. I to darowa trochę przypadku, kiedy ona podgląda sąsiadkę, tą młodszą, jak ona romansuje z tym chłopcem i zapomina o tych śmieciach, tak? I później się okazuje, że prawdopodobnie babcia, wynosząc te śmieci, dostaje tego wylewu. I tutaj cały czas tak się zastanawiam, jak to się rozwiąże i kibicowanie. I no, na szczęście dla niej ten ciężar zostaje zdjęty, bo ma tam rozmowę pod koniec tego filmu. Ostatnio myślę też o swoich dzieciach i też myślę o filmie Nakarmić kruki. Tutaj pomyślałem, że Tutaj też ten świat dziecięcy jest pięknie odmalowany właśnie, ten młodsze dziecko, ale również ta dziewczyna, jej wrażliwości, jak ona cały czas przez ten film żyje z tą winą i na koniec na szczęście ta babcia jej przebacza, budzi się i z nią rozmawia.
No, to jest chyba najpiękniejsza scena tego filmu, z tym, że jej status jest tak cudownie dwuznaczny, bo jest to też tak zrobione, że właściwie, znaczy ja to odczytuję tak, że babcia odwiedza ją we śnie. To znaczy, że to jest, i tutaj można tą obecność różnie nazwać, ale jest to też tak zmontowane, że tuż po tym spotkaniu ona się budzi. I budzi się, wychodzi i okazuje się, że babcia zmarła, natomiast ja myślę, że to jest najbardziej taki metafizyczny moment tego filmu. Znaczy, że to...
Ona chyba cały czas w ręku trzyma to origami, tak?
Tak, to prawda. To właśnie na tym jest ta dwuznaczność moim zdaniem wygrana, bo może miała je wcześniej, a może otrzymała je we śnie. Tu zostawiam duży znak zapytania, ale wydaje mi się, że spokój tego momentu, to w jak dobrej formie jest babcia też, zważywszy na to, że tak, to jest w tym takim totalnym spokoju, jest zdrowa już, to wydaje mi się, że to jest jednak scena oniryczna.
A jeszcze tylko tutaj na początku tam jest jeszcze taka scena, jak ten ojciec wraca po coś, chyba właśnie nie do końca wiem, czy to był ten pokój, ale o czymś zapomniał i tak się zastanawiałem, czy może on tych śmieci zapomniał, nie wiem.
No to też ciekawe, mi się podoba i tutaj od razu prosiłbym przekazać do przodu. Mi się bardzo podoba, znaczy ten wątek ze śmieciami jest wręcz znowu idealny, tak? Bo to jest jeden drobiazg, tak? Który potrafi zaważyć na, w tym przypadku miesiące, ale może mógłby zaważyć na lata. Tak? Więc to, że ta kamera już kończy na początku, tak długo się zatrzymuje na tym worku ze śmieciami, bo on też pokazuje, że ten mały drobiazg on potrafi uruchomić lawinę, która potem będzie miała konsekwencje dla życia tej bohaterki. Proszę.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Michał.
Dziękuję, Klara.
To ja jakby dwie rzeczy, i raz i dwa. Znaczy po pierwsze, tak może już mniej filozoficznie, ten film trochę przypomina o tym, jak brzydkie był jakby przełom tysiącleci. Znaczy w tym filmie jest mnóstwo takiej totalnej brzydoty, jakby te wnętrze. To po prostu jakby, no z jednej strony to nowobogackie mieszkanie tego szwagra jest po prostu absolutnie szkaredne, ale też po prostu ilość jakichś beżów, jakichś takich tych... Znaczy no wiadomo, jakby te budynki są...
Krój koszu.
Wszystko jest absolutnie, absolutnie koszmarne. I też jakby wydaje mi się, że tutaj już nie ma tej takiej super fetyszyzacji architektury, która jest w jego filmach z lat 80. Ale jakby no wciąż jest oczywiście obsesja na punkcie tych okien i tak dalej. I ja w ogóle teraz jak powiedziałeś, że tam jest dużo scen, które są na jednym ujęciu, to miałam takie, o rzeczywiście, bo to jest jakby tak organiczne, że w ogóle jakby się nie czuje tego ciężaru. Natomiast no, czuję się jakby ciężar tej brzydoty, tych właśnie jakby obrzydliwych beżów. Natomiast druga myśl jest taka, kurczę, no jakby będę przez chwilę trochę psuj zabawą. W takim sensie, że oglądam ten film drugi raz i znowu przez chwilę wydawało mi się, że babcia umarła w momencie, kiedy matka wyjeżdża. W takim sensie, że no jakby właśnie ten film jest tak bardzo elegancki, że trochę choroba babci się nie mieści w tej elegancji. I jednak mam trochę poczucie, że ta historia trochę omija to, że to jest jakby, że tam jest jakieś też wyparcie, mam wrażenie, na poziomie samej jakby formy filmowej i samego filmu. Oczywiście w tym filmie jest mnóstwo wyparć, łącznie z tym, że no po prostu dzieje się jakaś przemoc domowa za ścianą, którą wszyscy słyszą, ale tylko nie dziecko jest w stanie w ogóle powiedzieć to na głos. Natomiast wydaje mi się, że sam film się trochę właśnie wycofuje od strony tego, no, że jednak jest to sytuacja, w której ta rodzina mieszka zresztą jakby dosyć ciasno właśnie z umierającą osobą i wydaje mi się, że no, nawet jeśli tam jest pielęgniarka cały czas, tak, bo ich stać na tą pielęgniarkę i po prostu no, to jednak ta choroba i ta obecność, slash nieobecność babci i to zawieszenie, wydaje mi się, że ona jest tutaj trochę wyparta z tej opowieści. I że właśnie ten realizm jednak właśnie robi jakąś taką elipsę wobec jakby tego ciała i tej opieki nad tą umierającą osobą, jakby się po prostu, no za przeproszeniem, po prostu pieruchy nie mieściły w tej elegancji i w tym takim
tym i po prostu, że drugi raz miałam coś takiego, ja szybko zapominam filmy jakby na poziomie akcji, więc po prostu drugi raz miałam takie wrażenie, że już jest jakby, że tam jest jakaś ekipsa, że już się ta śmierć wydarzyła, ale nie, zaraz, hello. Więc tutaj jakoś tak, tak mnie to jednak, jednak uderzyło mnie w tym właśnie patrzeniu na to, co jest właśnie trochę się właśnie może nie mieści w tej takiej eleganckiej, w jakiejś takiej filozoficznej elegancji.
To tak, dobrze, to ja powiem słowo i proszę do przodu, jest ten mikrofon, przekaż proszę. Nie, jednej rzeczy nie wiem, bo po prostu nie umiem tego nazwać, bo mam za małą wiedzę taką kulturową. Jednak kino Azji dla mnie jest przedmiotem z jednej strony dużej fascynacji, ale z drugiej strony ogromnej niewiedzy, tak? Znaczy, całych obszarów tego kina po prostu nie znam. I nie wiem, czy ta rezerwa, tak? Taka może bym to nazwał rezerwą, znaczy to zrobienie tego kroku w tył, czy to nie jest też jakoś kulturowo uwarunkowane? Nie wiem. Może zawierzę to pytanie i może ktoś tutaj wie więcej na ten temat, ale tak, znaczy ja uważam, że cały film jest zrobiony trochę z tego kroku w tył. Tak? To znaczy, on się rozgrywa bardziej w korytarzach niż w pokojach. Znaczy najczęściej pojawiającą się tu figurą jest korytarz, przez którą ktoś gdzieś przechodzi, a mniej to, co się dzieje w danym pokoju. I tak, myślę, że tutaj jest to wyparcie, czy to cofnięcie jest tu obecne. Nie polemizuję z tym. Marto.
To ja jeszcze powiem refleksję tego związku pomiędzy babcią a wnuczką. Ja też tak odczytuję, że to babcia przyszła po prostu pokazać, że przebaczyła, ale też wydaje mi się, że babcia trochę, no, w naszym kręgu kulturowym to jest figura anioła stróża, tam w Tajpej to na Tajwanie to jest, nie wiem, dobrego ducha, i aż też tak nie jestem dobra w tej terminologii, ale wydaje mi się, że babcia też tak trochę jakby nad nią czuwała, że jeśli jednak nie stała krzywda, mimo że mogło. Tam to, że ten chłopak się wycofał w tej scenie hotelowej, to też mam wrażenie, że to było takie trochę, no nie wiem, ja mam takie, teraz mam taką refleksję, że ta babcia jednak nad nią czuwała. Że ona nie weszła ani w te relacje tak, żeby ją to mogło, oczywiście było jej przykro, było jej smutno, ale żeby zaszły jakieś zmiany w niej nieodwracalne. I też tak, że ona to wszystko przyszło obok niej, cała ta sytuacja. I tak mi się wydaje, że tutaj ta oś właśnie. I też wydaje mi się, że no, ona miała, budowała sobie to poczucie winy, ale skoro babcia czuła się od samego początku źle, no to że to straciła przytomność przy śmietniku, no równie dobrze mogła stracić gdzie indziej, bo po prostu czuła się źle już, to na nią się, ale właśnie ta figura właśnie, że babcia po pierwsze uchroniła ją od, tak, jakąś swoją dobrą opieką od złego, a po drugie, że właśnie przebaczyła jej, żegnając się z tym światem, tak żeby ona mogła dalej żyć już bez tego wyczucia.
To bardzo to pięknie powiedziałeś, a mikrofon oczywiście będzie dla kolejnej osoby, natomiast to łączą mi się te rzeczy i też po raz pierwszy o pewnej rzeczy pomyślałem, jeszcze myśląc o słowach Klary sprzed chwili, że w zasadzie babcia, wycofując się z tej imprezy weselnej, ona się wycofuje, ona się cofa przed tym nagim afektem. Tak? To znaczy, zaczyna się od tego wybuchu, teraz znowu zapominam imię, Yun-Yun chyba, tak? Tej właśnie byłej partnerki Adiego. I to jest właśnie takie naga emocjonalność. Tak? Znaczy, czuje ból i go wykrzycza. Babcia trochę przed tym się cofa, ona wyjeżdża i zresztą zaczynają się napisy początkowe tego filmu na tym, jak ona jedzie taksówką, prawda, jest taka, ma taki spokój w sobie, jedzie i zaczynają się napisy filmu, tak jakby ona się wycofuje i teraz znowu możemy to jakoś połączyć też, moim zdaniem, z buddyjską filozofią w ogóle, tak, to znaczy z tego, że buddyzm patrzy podejrzliwie na pragnienia w ogóle, tak, na pragnienie, na afekt raczej, no tutaj ona wybiera to, żeby się zdystansować do tego. No i tutaj może skończę, a drugą rzecz, którą powiem jeszcze zanim panu przekażę głos, to jest to, żeby koniecznie tu padło nazwisko, przepraszam, źle mówię, że kiedy film był na polskich ekranach krótko w 2001 roku, to teraz zajrzałem do recenzji, jest taka recenzja Marii Kornatowskiej na łamach kina, która bardzo ciekawie zestawia ten film z twórczością Kieślowskiego i zwłaszcza z dekalogiem, ale ja myślę, że te podobieństwa idą głębiej. Przypomnę, że całe trzy kolory są rozegrane właśnie na takich rymach, prawda, zdarzeniach tu i tam, zwłaszcza czerwony, ale ja mam wrażenie, że Jan robi to o wiele subtelniej. To znaczy tak jak u Kieślowskiego jest to zrobione tak już dokręcenie śruby, prawda, tych rymujących się życiorysów, decyzji, którą jedna postać podjęła, a druga mierzyła się z konsekwencjami, to tutaj mam wrażenie, że jest to zrobione po prostu o wiele, wiele, wiele subtelniej. Pauza, proszę.
Na początek powiem, że bardzo się cieszę, że akurat mogę w Pana Święto tu być i przyszło mi do głowy pytanie, no nie byłbym sobą, pewne nawiązanie do historii kina. Ale właściwie to obejmuje ten nowy wiek, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę już 95 rok, to był taki film, nie bez przyczyny coś łączy te filmy. Nawet to, że to było według powieści japońskiego pisarza, film Jamesa Aylwora Okruchy dnia. I tu mnie właśnie zainspirowała ta myśl tego napięcia pomiędzy, no nie chcę już niczego włączać, no ale coś by można powiedzieć, że jeden z tych bohaterów to był ten orgiastyczny, mówiąc językiem niczego, a drugi ten apoliński, czy tak dalej. I w tym filmie jest genialna rola i genialna postać, no, no niezwykły film, Okruchy dnia, 95 rok, Antoniego Hopkinsa, który wręcz ten buddyjski, chciałoby się powiedzieć, ascezę, no nawet mi się Kant kłania pojęcie dyscypliny moralnej. No przecież on był jakby ideałem tego obowiązku. Czy Emma Thompson była jego przeciwieństwem, to nie wiem, ale gdzieś była ta miłość. I teraz my tu mamy w tym filmie i po obydwu stronach, by można powiedzieć, są przegrani, jakby to wyrazić, przegrani. A jeżeli chodzi o babcię, no mam wrażenie to, co marszałek, doktor marszałek kiedyś czasami mówił, że do tego kina japońskiego, tego azjatyckiego trzeba podchodzić z całym ciągiem kluczy różnych. No i dla mnie po prostu ta babcia była tak piękna, tak niezwykle, wręcz zaskakująco wprowadzona w ten film, że nawet powiem trochę arebur, ale kwajda Kobayashi. No jakby świat duchów, że ta różnica pomiędzy tymi duchami a ludźmi żywymi, no to jest takie moje odczucie.
Bardzo dziękuję za przywołanie pięknego filmu Ivory'ego wedle Kazuo Ishiguro, który to czysto anegdotycznie był w tym kaneńskim jury, które nie nagrodziło Czerwonego Kieślowskiego. To już inna rzecz. Tak, to znaczy, ja myślałem, że pan coś o muzyce powie, bo tutaj ten jednak parę takich wyrazistych nawiązań. To może te dwa słowa byśmy wyprosił, bo mogę.
Tak, jeżeli mogę, to oczywiście, no dla mnie oczywiście u mnie w kinie, tak jak obserwuję to co najmniej od lat 60., jest nie tyle ważne, że utwór muzyki klasycznej wchodzi do kina, tylko na ile on ma swoje niezwykłe piękno. I tych reżyserów, jeżeli ja słyszę pierwszą część sonaty Beethovena Księżycowej, no to oczywiście to było wyjątkowo piękne, bo ta muzyka była jednocześnie włączana w pewien nurt, nie znam się aż tak bardzo na rzezie, ale tam coś było z tego, ten inny nurt towarzyszący tych muzyków, nie wiem, czy z Coltrane'a, czy coś, że to nie był jakby muzyka nowoorleańska, jakieś tam trąbki i tak dalej, tylko ten taki pewien smutek, który jest u Beethovena, A sonata księżycowa to jest to chyba jakiś cud. No bo właściwie trudno poza takim filmem, muzyką jak dla Elizy, tak niezwykle romantyczną muzykę przewidział Beethoven, jeżeli historycy muzyki, muzykolodzy no, na siłę chcą zrobić z Beethovena filozofa romantycznego. On jest, ale to nie jest takie do końca oczywiste. Nawet jak się słucha dziewiątej symfonii Beethovena, co to coś wspaniałego.
Bardzo dziękuję. Proszę, żebyśmy tam do tyłu mogli. Bardzo dziękuję i też powiem, że w jednej scenie bohaterka nuci Odę do radości. Jest też taki moment, że ona tak w tle, i to chyba babcia ją nuci swoją rolę w tej scenie, jeśli się nie mylę, proszę mi poprawić. Igor?
Tak, ja mam myślę dużo luźniejszy wątek, bo film mi się bardzo podobał, tam jest bardzo dużo niuansu, ale ja ze względu na swoją pracę myślę o wątku tym informatyczno-game-devowym tutaj. I akurat co zabawne, ja teraz pracuję przy grze, w której główny bohater tworzy ze względu na okoliczności 10 do 10 klonów swoich, tylko to klony, które podjęły inne decyzje w swoim życiu. Więc to jest, tutaj bardzo się tematycznie to zgadza, ale mnie najbardziej zastanawia ta postać tego japońskiego dewelopera gier, jak sądzę, który jest prawie magiczny. Bo on się tutaj pojawia, on ma ten swój niski głos, ma to dobro, które z niego płynie, które widzi od razu w tym głównym bohaterze. I też to jego drugie czy trzecie pojawienie się mnie najbardziej jakoś zaskoczyło, to z kartami, gdzie wygląda na to, że jakby pracą, a nie magią pewną można osiągnąć wszystko, wydaje się. Bo wydaje się, że on okiełznał magię pracą. I ja jakoś nie potrafię rozgryźć tej postaci, znaczy to mnie bawi, że to jest chyba najbardziej pozytywne przedstawienie dewelopera gier w historii filmu, bo to jest anti-social network, jeśli chodzi o empatię i etos pracy, powiedzmy. Jakby nie wiem, jak to czytać, ale to jest jakiś wyjątkowy dla mnie wątek i chciałem o tym wspomnieć.
Bardzo się cieszę, że to zrobiłeś, bo tylko powiem jedną rzecz jeszcze, że on wypowiada tutaj niesamowicie ważne zdanie, bo on mówi o tym, że jeszcze chyba tutaj był, dobrze, bardzo ci dziękuję, że on mówi bardzo ważne zdanie. On mówi, i to w ogóle ginie trochę, bo to jest tak zmontowane, to też jest jeden z tych takich licznych też pewnych tutaj ekscentrycznych zabiegów Younga, że widzimy to USG, prawda, płodu, słyszymy narrację, wydaje nam się, że to jest o tym dziecku, ale okazuje się, że to jest o grze. I on tam mówi, że on mówi wprost, wciąż jeszcze jesteśmy w tym paradygmacie gier przeciwko komuś, tak, że tam jest element walki, ale to jest tylko nasze ograniczenie, bo możliwe są też gry, w których nie będzie tego elementu antagonizmu, walki i tak dalej. I teraz nie mam tej wiedzy co ty, ale rozmawiałem z jedną też deweloperką grową, która mówiła, że to jest właśnie teraz niesamowicie ważna jakby taka część narracji, żeby nie budować gier, które są oparte na konflikcie, antagonizmie, tylko na zupełnie innych porządkach. I ten cały film jest taki. Jakby ten film należy zadać jakimś scenariuszowym guru, którzy mówią, że zawsze musi być w historii antagonista, protagonista, prawda? I tak jak w tym filmie tego w ogóle nie ma. Nie ma po prostu. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. A tylko o tych kartach, jak on mówi, że to nie jest magia, to jest praca, to moim zdaniem on też jest w tym momencie portparol Younga, bo moim zdaniem ten film też jest taki, że tutaj nie ma magii, tutaj nie ma sztuczek filmowych, tutaj nie ma, prawda? Nie, to jest po prostu poukładanie scen w takiej i innej kolejności. I tyle. I to jest właśnie ta sztuczka.
Ja chciałam jeszcze dodać parę spraw. Po pierwsze, w sensie też zauważyłem to bardzo mocne powiązanie parowe w tym filmie, też niekoniecznie w rodzinie, ale są sceny niektóre niemalże identyczne, właśnie scena płaczu żony MJ-a, która też, co jest bardzo ciekawe, jest chyba jedyną postacią w tym filmie z głównych, której imię nigdy nie zostaje wypowiedziane.
Obok
babci. Jest?
Ming chyba, tak. Jest.
No to mój błąd, ale właśnie jej płacz powiązany z płaczem Adiego, który właśnie... I chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy zrobiłeś to specjalnie, ale przed seansem jak powiedziałeś, że jest, że na początku jest ślub, a na koniec pogrzeb, to miałem parę takich scen w tym filmie, że czułem się, jakby zaraz strzelba miała wystrzelić ta przysłowiowa Czechowa, ponieważ kino azjatyckie bardzo powściągliwy sposób często pokazuje śmierci i a to ta scena z Adim w łazience, to pomyślałem, że może jego będzie pogrzeb, czy to nawet scena jak Yang wskakuje do wody i nie ma żadnego ruchu, to mi się wydawało, że to mogłaby nawet jakaś zabawa Yanga być, żeby pokazać, a może co się z dzieckiem stanie teraz i tak dalej, i uważam, że to jest bardzo ciekawe w taki nowofalowy sposób, coś takiego, co by zrobiła Agnes Varda w swoich filmach na przykład, jak Szczęście oczywiście, czy inne tego typu filmy, ale nie chcę się zachwycić przede wszystkim nad emocjonalnością tego filmu, nad taką refleksją na temat codzienności, która jest jednak naprawdę straszna i niesamowicie ponura, jak to wszystko jednak powoduje, że nasz świat jest mimo tego, że niby spełniamy swoje jakieś zachcianki, to, że jesteśmy na przykład właśnie z klasy średniej, to mimo to, że ten świat jest brzydki, tak jak wcześniej powiedziano, i chciałbym też zwrócić uwagę na intertekstualność tego filmu, bo cały epizod tokijski, który uważam za najlepszą część tego filmu, bardzo mocno mi się kojarzy ze spotkaniem Davida Lina, zaś mi się wydaje, że też można byłoby bardzo dużo fragmentów tego filmu powiązać z twórczością Ozo, w szczególności z tokijską opowieścią. I uważam, że naprawdę genialnie tutaj Yang powiązał wiele wątków i zmieścił tak dużo pięter historii powiązanych z każdą częścią tej rodziny, z każdym pokoleniem. I a propos tylko jeszcze trzymaczków muzycznych, to w jednej scenie nucą walca Szostakowicza.
To słusznie, ona też się pojawia, natomiast bardzo ważne, bo chciałem jeszcze nawiązać do tych słów Klary, a w międzyczasie bardzo ci jeszcze dziękuję, z tym bałaganem i z tym, że to jest takie brzydkie. No właśnie, bo to jest też niesamowite, ja uważam, że to jest jeden z bardzo nielicznych filmów w historii kina, który pokazuje wiarygodny, codzienny bałagan. Znaczy, to jak my rzeczywiście żyjemy, tak? To znaczy, że na tych półkach, prawda, jest, nie wiem, pokładane pranie, które jeszcze nie jest przełożone do szuflady. To są milion szczegółów tego, że tam też nie wszystko się mieści, tak? W tej kuchni. Zazwyczaj my o tym nie myślimy, ale filmowe mieszkania są zaskakująco uporządkowane, tak? Jak na to, czy nie wiem, może mówię tylko za siebie, ale jak my żyjemy, Karol?
Jeśli chodzi o tą muzykę tutaj, to jeszcze jest ciekawe, że pan powiedział o tym, że ten Beethoven jest w trochę innym kontekście. Tutaj to jest ciekawe to użycie Gershwina, które i Summertime, bo że ono jest, jakby Gershwin jest takim właśnie muzykiem, który w zasadzie był muzykiem klasycznym, ale bardziej istnieje w tych wersjach jazzowych i popularnych niż w tych oryginalnych klasycznych.
Bo ona gra na pianinie.
Tak. I tutaj jakby ciekawe się te światy gdzieś spotykają. Natomiast bardzo, bardzo fajnie się układa ta dyskusja, bo ja miałem dużo takich skojarzeń filmowych faktycznie, ale zastanawiałem się, czy w tę stronę iść i tak jakby je wymieniać, ale już dużo padło i one są też bliskie temu, co ja czułem. Ja mnie w ogóle jakoś Yang ominął, nie byłem też na jego retrospektywie, bo nie byłem na Pięciu Smakach i jakoś dopiero pierwszy raz widzę ten film i w ogóle nie widziałem nigdy żadnego innego filmu i tak jakoś to jest fajny pretekst, żeby go sobie nadrobić. Ale przez to też nie znam jego inspiracji, o których on by otwarcie mówił, poza Herzogiem. I to jest ciekawe, że mnie się ten film skojarzył tak właściwie bardzo, bardzo od razu z kilkoma rzeczami i te kilka rzeczy już padło, bo z jednej strony właśnie z Ozu w ogóle, z drugiej strony z Kieślowskim bardzo mocno i tutaj jakby w wątku tego chłopca jest moim zdaniem ewidentnie czuć jakieś powinowactwo z amatorem. Nawet myślałem trochę, że może ojciec w pewnym momencie zabierze też, to jest taki moment, gdzie ten ojciec zabierze ten aparat i sam zacznie iść tą drogą. Ale to się nie stało i do tego zaraz jeszcze wrócę. Natomiast jeszcze ja tutaj czuję też bardzo duży, nie wiem czy świadomy wpływ, ale to są bliźniacze filmy w jakimś sensie, na skróty Altmana. gdzie też jakby jest miasto, które jest kontekstem, w zasadzie to jest film o mieście, oba te filmy są o mieście i wokół tych filmach wisi jakaś katastrofa, jakaś tragedia, która w pewnym momencie się wydarza i jakby pogoda i zapowiedzi pogody łączą się z tą tragedią. Tutaj jakby jest to morderstwo, ale ono gdzieś jakby, że ta dramaturgia tego filmu jest bardzo podobnie budowana i te połączenia między bohaterami. Ale mam jeszcze i ten wątek związany z Kieślowskim jest taki bardzo momentami dosłowny. Ty masz rację, że on jest trochę bardziej subtelny niż Kieślowski bywał, aczkolwiek jednak to rozbudowanie tego nawiązania do Czerwonego i do tego, że mamy dwa pokolenia, które przeżywają jakby te same, tą samą szansę dostają, to jakby jest jednak bardzo mocno jest tak dociśnięte jak dla mnie, jeśli chodzi o taki rym z Czerwonym. Natomiast jest to oczywiście subtelniej niż u Kieślowskiego, zakorzenione w jakiejś takiej wiarygodnej rzeczywistości, przynajmniej niż u tego późnego Kieślowskiego. Ale jeszcze jest tutaj coś, o czym Kara powiedziała i mnie to bardzo, bardzo zaciekawiło, bo ja czuję taki rodzaj wewnętrznego konfliktu przy tym filmie, mimo wszystko. To jest takie wszystko bardzo na gorąco, że go pierwszy raz widzę, bo z jednej strony zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałeś jakby, i że jest to taki film bardzo, bardzo bogaty i w tej prostocie jednocześnie jest bardzo złożony. A jednocześnie zastanawiam się, i to są też pytania, które zadawano sobie przy okazji Ozu właśnie, analizowania jego twórczości, też młodzi Japończycy, którzy przeciwko niemu się buntowali, na ile pewne rzeczy, które pokazuje, on je pokazuje z pewnym smutkiem takim autentycznym, że tak jest, a na ile on je internalizuje w jakimś sensie, jakby jest częścią, to pewne wycofanie bohaterów wobec tego, co dzieje się w ich życiu, na ile jakby ono jest pochwalane tak naprawdę też w tej twórczości, tylko po prostu trzeba nad tym zapłakać. I ostatnie skojarzenie filmowe, może zaskakujące, ale często powracające w różnych rozmowach tutaj na spotkaniach z tobą, jest Krzysztofem Zanussi. Bo mam wrażenie, że jest trochę w tym filmie coś Zanussiego, a konkretnie ta historia, z jednej strony właśnie to spotkanie w Tokio się może kojarzyć z
bilansem kwartalnym.
Dokładnie z bilansem kwartalnym, tak. I że może się kojarzyć właśnie ze spotkaniem, ale jest coś w tym filmie z bilansu kwartalnego i to z bilansu kwartalnego na tej zasadzie, że tu jest jakby podobna niemoc. To znaczy jest w ogóle w tym filmie jest coś takiego, że jakby ci wszyscy bohaterowie są w tym jakimś światu i czy są pogrążeni w jakiś taki rodzaj inercji i coś w tym życiu się dzieje i potem są skazani na te powtórzenia i mamy postać tego chłopca, który patrzy na to bardzo w taki sposób, że przygląda się tej innej sferze. Mamy tego dewelopera, który właśnie mówi, że jakby rozumie też bezradność, jakby, bo to jest to, co jest ważne w ogóle, że ten deweloper właśnie jakby mówi o bezradności jako o czymś, na co trzeba się otworzyć trochę i że jedynie można znajdować takie przebłyski magii jakby w obliczu tej bezradności. Ale jest taki moment w tym filmie, gdzie trochę myślałem, że on trochę jak w Playtime Tatiego, jak wyjeżdżają tego Tokio, to ten film się robi trochę rozedrgany, tak jakby nagle zaczął być improwizowany. Jakby wszystko w ich życiu było zaplanowane, żyło według jakiegoś takiego bardzo i biznesplanu, i planu rodzinnego, i planu jakiejś fortuny, której oni zawierzają, a nagle w tym Tokio jakby i ten film się jakby wyrywa ze smyczy, ale tak jak u Zanussiego, próbuje się wyrwać, ale nie może. I ostatecznie jakby wszyscy zostają w tym kręgu, w którym byli wcześniej, i w zasadzie trochę nie wiemy, ja przynajmniej mam tak w tej postawie tego, tak jak Klara mówiła, że jest to wyparcie i że jakby ten film zawiera też to wyparcie i w postawie tego bohatera wobec jego rodziny, jego małżeństwa jest to wyparcie i w zasadzie nie dostajemy żadnej możliwości, jakiegoś nawet cienia tego, że można by postąpić inaczej. I zostajemy jakby trochę z tym i gdzieś budzi to rodzaj jakiegoś mojego takiego oporu, który podobny ten opór czuje właśnie jego na bilans kwartalny.
To ja podejmę wątek, już tam daj głos. Mamy parę minut po północy, więc Antek 100 lat, już są czyjeś inne urodziny. Natomiast chcę powiedzieć, że możemy tu jeszcze być parę minut, ale też powoli będziemy zmierzać do końca. Natomiast jedna ważna różnica, taka naprawdę bazowa, też wiem, o czym mówisz, natomiast w bilansie kwartalnym i w wielu, wielu filmach Zanussiego ta taka łzawa akceptacja status quo jako koniecznie tragicznego, to jest jedna rzecz, ale tutaj mam wrażenie, że jest jednak trochę inaczej, bo jeden przykład, ale myślę bazowy. Andrzej w momencie, w którym jest jeszcze w hotelu, po tej nocy, kiedy prawda, został wysłany pewien sygnał, że byłoby coś możliwe, tak? Dostaje ten telefon od współpracowników, prawda, to co się wydarzyło i ta jego wściekłość, że i to dostaje za to, że jestem tym
porządnym człowiekiem, tak? Jakby, że i jest ten moment, w którym on na tej emocji idzie i naciska klamkę pokoju Sherry, tak? Gdyby ona tam wtedy była, to tam do czegoś by doszło między nimi. Ale ona już wyjechała. I to jest właśnie ta różnica, że u Zanussiego na końcu ostatnia scena, Frączewski, Komorowska, prawda, nad tą nieszczęsną herbatą akceptują to, że inaczej być nie może. Tylko właśnie u Yanga może, ale czasami ludzie się rozmijają. Po prostu przez to, że ona wyjechała wcześniej i zostawiła wiadomości. A to już nie jest wybór moralny, tylko to jest po prostu życie. Więc myślę, że u Yanga po prostu, krótko mówiąc, jest ten żywioł życia. Może tutaj sobie przerwę.
I też zastanawiam, czy on jakby akceptuje to też jakby filozoficznie jako filmowiec, czy jakby to też jest rodzaj krytyki tej klasy społecznej.
A możliwe.
Takiej wewnętrznej inercji.
Możliwe. Możliwe. Ktoś...
Tak. Tak. Ja w ogóle chciałam bardzo podziękować, że dzięki panu poznałam ten film. To jest taki mój ulubiony typ filmów, czyli z taką miłością do skromnego życia zwykłego człowieka, opowiedzianych takie prywatne dramaty każdej z głównych postaci, która na przestrzeni całego filmu każda postać główna dokonuje się w niej taki rodzaj przemiany i ma wrażenie akceptacji. I właśnie to, co tutaj przedmówcy mówili o tej inercji, ja to odczytuję zupełnie inaczej, chyba może przez mój charakter, ale dla mnie to jest taki film o pogodzeniu się, o rodzaju akceptacji. I każda postać coś takiego przechodzi, na przykład córka, która jest taka optymistyczna i chce wierzyć, że życie jest sprawiedliwe, okazuje się, że nie jest, ale że jak się zamknie oczy, to jest piękne i że to jest jakiś rodzaj jej przemiany, jej dojrzałości w tym filmie. Drugi, no to żona głównego bohatera, która wyjeżdża i jak wraca, no po tym wyjeździe rozumie, że to nie jest aż tak skomplikowane, jak ona sobie wcześniej o tym myślała. Coś się jednak olśniło i też dokonuje się w niej przemiana. Mąż też, znaczy ten główny bohater też mówił w którymś momencie na tym łóżku, że w sumie gdyby dostał drugą szansę, to by wszystko odczuło się tak samo, tak jakby wiedział, że nawet jakby wybrał tamtą, to prędzej czy później też by był rozczarowany albo coś innego by się wydarzyło. I też to był przynosi jakiś rodzaj spokoju, ale też przemiana się dokonuje, mam wrażenie, że ten najmłodszy, w ogóle ten młody, ten chłopaczek, ten film jest hit, i w nim się dokonuje taki rodzaj jakby zrozumienia, czemu on jest inny. Ja on tak to odczytuję, że on cały czas, przez cały film widzimy, że on jest po prostu taki oryginalny, taki inny od wszystkich. I kiedy mówi na końcu, że on się chciałby powiedzieć temu, że też się czuje staro, tak jakby zrozumiał, czemu ta babcia też pod koniec czuła się taka wycofana, taka jakby obca. I że on to sobie jakoś zinterpretował, że to znaczy, że on się czuje... Znaczy, to chodzi o to, że ktoś czuje staro. I dla mnie to też jest jakiś rodzaj jego zrozumienia siebie i akceptacji. Więc dla mnie taki film bardzo zen. Ja to czuję jako jakiś taki rodzaj odnalezienia przez wszystkich bohaterów jakiejś przemiany wewnętrznego spokoju, ale nie wiem, czy to jakoś zbyt optymistycznie tego nie widzę.
Nie, znaczy myślę, że to jest wręcz sedno tutaj sprawy. To znaczy, że tak dobrze, że to słowo zen też padło, bo jakby myślę, że to jest film o pogodzeniu się. Ale ja bym powiedział nie z rzeczami nieuchronnymi, tylko właśnie pogodzenie się ze zmiennością świata, tego, że jakby te ciągłe, prawda, fale i uczuć, i dramatów, i tak, że one z nami będą i one są. I może jak bohaterka mówi pod koniec po powrocie z buddyjskiej świątyni, życie nie jest aż tak skomplikowane, jak myślałam. Tak? Solenizant teraz Antek.
Jeszcze
mam.
A, przepraszam. Nie mam
trzy. Bo bateria?
Nie,
ja to proszę, bo mi się takie skojarzenia uruchomiły. Mówiłeś tutaj o Kieślowskim. Ja myślę tutaj, że ten film jest trochę takim rewersem przypadku. To znaczy, jak się spojrzy na to, że no też film przypadek uruchamia się wtedy, kiedy umiera ojciec głównego bohatera, że właśnie on i ojciec właśnie mówi, że mu bohaterowi, że już nic nie musisz. I od tego się uruchamia film i wydaje mi się, że właśnie ten ostatni dialog, kiedy on, właśnie ojciec Andrzej mówi, że gdyby nawet miał możliwość podjęcia drugiej z tej samej decyzji, to wcale nie jest pewny, czy jego życie potoczyłoby się inaczej. I myślę, że tutaj jest taka troszkę, nie wiem czy jawna, bo nie wiem czy Yang zna przypadek, ale taka polemika na pewnym poziomie mentalnym, że jednak Yang wychodzi z takiego założenia, że jakakolwiek jakąkolwiek decyzję byśmy nie podjęli, to ona zawsze kończyłaby się tak samo, jakby bohaterowie też dochodzą do takiego wniosku, że ich życie może w pewnym sensie już jest ukształtowane, że już jest jakoś ustawione, że tak naprawdę cokolwiek by oni nie zrobili, no to po prostu potoczyłoby się tak, a nie inaczej. Jest jakiś taki rodzaj fatum przeznaczenia, w którym bohaterowie są w pewnym sensie uwięzieni, ale no tutaj padł Altman, ale też myślę o tym, że to jest po prostu komedia ludzka Balzaka, że to jest po prostu coś bliskiego duchem, bo tutaj ci bohaterowie, mamy mnóstwo tych bohaterów, którzy wchodzą ze sobą w jakieś takie właśnie interakcje. I też myślę, że ten film w ogóle trochę wpisuje w kino Yanga. Ja znam je tak dosyć pobieżnie, bo widziałem tylko oprócz tego filmu jeszcze dwa filmy, czyli Taipei Story i Chłopiec z ulicy Guling, i nie przekręcam tego drugiego tytułu. I tam też w Chłopcu z Guling też mamy motyw morderstwa, też na takim podobnym tle, właśnie miłosnym w pewnym sensie. I Taipei Story też jest o takim filmem troszkę według mnie właśnie o takiej niespełnionej relacji miłosnej. I też wydaje mi się, że ten właśnie Raz i Dwa też się trochę wpisuje w to kino właśnie, że to nie jest film, który jakoś jest oderwany od twórczości Yanga, tego gdzieś stanowi jakby kolejne rozwinięcie, no i też zwieńczenie, no bo jak wiem, to jest jego ostatni film.
No i nie mówisz gdzieś tylko trzy, bo te trzy to już jest właściwie 50% jego filmografii, także to jest dużo widziałeś. Już myślałem, że Michał będzie z kolei miał komentarz batmanologiczny, bo się Batman pojawił też film, o czym zapomniałem, ale Antku, do ciebie.
Ja dziękuję za życzenia, bardzo się cieszę, że z Wami spędzam początek moich urodzin. To jest jeden z moich ulubionych filmów, więc poczułem się w obowiązku powiedzieć parę słów. Najpierw, jak już się bawimy w te muzyczne zgadywanki, to chciałem powiedzieć, że jest jeszcze Baby It's You skomponowane przez Berta Bacharacha i to jest kawałek, który Andrzej sobie nuci słuchając na słuchawkach w pracy. Powtarzam, Baby It's You. No właśnie. Druga sprawa. Nie zgodzę się do końca z tym, że taka brzydka jest ta architektura, a może inaczej, zgodzę się, że jest brzydka, ale jednocześnie jest czymś niesamowitym oglądać ten Tajwan z Warszawy, bo historia sprawiła, że my takiej architektury nigdy nie mieliśmy. To znaczy, to jest maksymalnie wydajna, betonowa architektura, ale jeszcze ostatniego 25-lecia XX wieku my tego nie doświadczyliśmy w Warszawie. To jest coś, czego nigdy w Warszawie nie było. Więc oglądam to absolutnie z fascynacją za każdym razem, a to już któryś seans tego filmu. I zanim przejdę do tego najważniejszego, chciałem powiedzieć, że w relacji Andrzeja z tym programistą japońskim Ota, prawda? Zawsze mi się myli z tą potróbką, ale chyba mi się udało. Jest coś takiego jak w relacji, słuchajcie, szeryfa Trumana z Dale'em Cooperem. To znaczy, nagle facet, który dźwiga cały ciężar swojej rodziny, społeczności w przypadku szeryfa, trafia na gościa, który otwiera mu zapadki w głowie i no co tu dużo mówić, zakochuje się w nim, to jest bromans, tak? To jest bardzo prawdziwy bromans, ta ich kolacja z tymi kartami, to tam aż przecież iskrzy. I odstawienie tej postaci, tutaj takie biznesowe, głupie oczywiście, bardzo szybkie, sprawia, że on traci połączenie z czymś pięknym, co się w jego życiu zaczęło. I to jest bardzo poruszające, tym bardziej, że to jest bohater. I teraz może uda mi się na ten dylemat Karola po części odpowiedzieć, bo ja przy tym seansie trochę inaczej czytam tego Andrzeja. To znaczy myślę, że to jest gość, który po prostu mówi kobietom to, co one chcą usłyszeć. Przecież on absolutnie nie musiał mówić tej swojej byłej miłości, że była tą jedyną. Tej sytuacji, w której ona... On zadał jej ekstremalny ból, jednocześnie mówiąc jej to, czego ona, co ona najbardziej chciała w tej sytuacji usłyszeć. Moim zdaniem, oczywiście możemy się nie zgadzać, ale moim zdaniem godność, męstwo i szacunek wobec drugiego człowieka opiera się też na tym, czego mu nie mówimy. I podobnie z żoną. No przecież ta scena łóżkowa, tak ją nazwę, kiedy oni sobie siedzą i on tak tego papierosa pali, jakby naprawdę miał powiedzieć coś ważnego, to jest przecież tekst na zamówienie. On podejmuje decyzję kolejny raz, żeby powiedzieć coś, co ustabilizuje relacje. Tak? Nie wiem, czy z takich rozmów składa się szczęście. Znaczy, to jest pytanie, na które sobie nie odpowiem pewnie przy 15 sensie tego filmu. Być może tak jest. Ale na pewno sensu temu życiu nadaje to, że są dzieci, które wciąż nie wiedzą i wciąż mają tyle pytań. To jest jego odpowiedź na to, dlaczego to robi. I to też może być dobra odpowiedź. Znaczy, myślę, że możemy sobie powtarzać i odmieniać przez wszystkie przypadki słowo wyparcie, ale droga tego człowieka i to, z czego buduje się jego szczęście, będzie zawsze tajemnicą. Dzięki.
Lepszej puenty nie będzie, mam wrażenie. Chyba, że Michale podejmiesz Batmanowy wątek, ale chcę, żeby twoje słowa wybrzmiały, bo myślę, że ten film jest bardzo o tym. Michał?
Zostałem wywołany do tablicy, bo chciałem nawiązać do tego plakatu, który pojawia się w pokoju najmłodszego bohatera. I rzeczywiście tutaj odczuwam taką synchroniczność, bo w The Animated Series głównym motywem jest to, czy życie jest klątwą, czy też wyborem, że ja chcę iść tą drogą. Bo w The Animated Series rzeczywiście mamy ten wątek, że Bruce Wayne zostaje Batmanem nie dlatego, że podjął obietnicę dla rodziców, tylko że był nieszczęśliwie zakochany w Mask of the Phantasm. I tutaj też mamy ten wątek i wspaniale w Irracji 2 nawiązany jest właśnie ten motyw wybrania klątwy jako możliwości wyboru, że to dziecko, mówiąc, że czuje się staro, ono podejmuje ten wybór. I wydaje mi się, że w tym filmie nic nie jest przypadkowe, łącznie z tym, że właśnie ten plakat nawiązuje do pierwszej historii z serii Batman and Robin Adventures, gdzie jest właśnie Two-Face i też jest to rozdwojenie. Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję. I ostatni głos, proszę tutaj w środku, a potem już kuluarowo, tortowo.
Ja chciałem tylko wspomnieć, że jeśli chodzi o te muzyczne elementy, to pojawiają się też nawiązania do muzyki, która pewnie nie pojawiłaby się z powodów drogich licencji, ale bohater nuci też Mr. Tambourine, Andrzej to znaczy, nuci też Mr. Tambourine w Obedlana raz w mieszkaniu. Wisi też zdjęcie Obedlana w korytarzu nad okładką Beatlesów.
Jeszcze jedna melodia.
I jeszcze jedna melodia?
Jest nie wiem, co to...
Przepiękna, doktor Żywago.
Doktor Żywago? O, to tak.
Tego nie. Była
śpiewana. A tam też jest ciekawy trójkąt miłosny pomiędzy Jurijem, żoną i Larą. Myślę, że to jest ten moment, w którym możemy się zatrzymać. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie te głosy. To był wymarzony seans i zapraszam już na kolejne. Będę dawał do nich znać. Przypominam, że jest odcinek o Irracji 2 do posłuchania na kanale. No i oczywiście cały ranking 50 filmów XX wieku, więc raz jeszcze dziękuję i ogromne dodatkowe podziękowania dla Patrycji, która przyjęła rolę moderatorki. Wielkie brawa. Dziękuję i nie wiem, jak podzielimy ten tort na tyle kawałków, ale może jakiś cud nastąpi.